Niech ta kadencja będzie najlepszą w historii samorządu, mówił prezydent Szczecina Piotr Krzystek podczas pierwszej sesji 9. kadencji Rady Miasta. Jako najważniejsze zadania na te najbliższe 5 lat wymienił te związane z edukacją, kulturą i działania ekologiczne. W kontekście 20. rocznicy wejścia Polski do Unii Europejskiej prezydent przypomniał, że Szczecin wydał na inwestycje 7,5 miliarda złotych, z czego 2,5 miliarda pochodziło ze środków unijnych. Plan na nową kadencję obejmuje m.in. otwarcie nowej szkoły podstawowej przy ulicy Kredowej na Warszawie oraz przygotowania do budowy szkoły przy ulicy Cukrowej na Gumieńcach. W zakresie kultury to plan budowy nowej siedziby dla Teatru Współczesnego i koncepcja Muzeum Historii Szczecina. Prezydent zapowiedział też reformę komunikacji publicznej, budowę nowego mostu kłodnego i przejęcie kolejnych terenów na Łasztowni. Piotr Krzystek nie przedstawił jeszcze nazwisk nowych zastępców prezydenta Szczecina. Rozmowy pomiędzy nim a Koalicją Obywatelską wciąż trwają. Swojego wiceprzewodniczącego w Radzie Szczecina nie będzie mieć Prawo i Sprawiedliwość, choć radni tego klubu zagłosowali za kandydaturą Pawła Bartnika z Koalicji Obywatelskiej na przewodniczącego. Tymczasem Polska 2050, mimo że współtworzy koalicję w sejmiku, nie będzie mieć swego przedstawiciela w zarządzie województwa zachodniopomorskiego. To sygnał, że koalicja 15 października pokrywa się rdzą. Za tę korozję nie odpowiadamy, mówił na sesji nowej kadencji zachodniopomorskiego sejmiku Sebastian Szwajlik, radny z Polski 2050. A my pytamy, jaka przyszłość czeka w tym kontekście koalicje rządzące na tych szczeblach samorządu. A w naszym studiu gość, pan Krzysztof Romianowski, Prawo i Sprawiedliwość. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, witam państwa serdecznie.
A przy telefonach są panowie Marek Kolbowicz, Koalicja Samorządowa. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, witam państwa.
I Przemysław Słowik, Koalicja Obywatelska. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, witam wszystkich słuchaczy.
Zacznijmy od pana Przemysława Słowika. Zgrzyta w koalicji na szczeblu samorządu wojewódzkiego i samorządu gminnego Szczecina?
Nie, myślę, że nie ma co aż tak źle wróżyć. To są, powiedziałbym, normalne rzeczy w polityce, kiedy ustanawia się właśnie, tak jak teraz po wyborach, trochę nowy porządek świata, nowy porządek samorządu, no to zawsze się pojawia ktoś, kto będzie niezadowolony. To też może świadczyć o kompromisie. Proszę pamiętać, że w przypadku sejmiku mieliśmy do czynienia też z komitetem koalicyjnym. Jednym z nich był Koalicja Obywatelska, a innym komitetem koalicyjnym była Trzecia Droga. No i skoro mamy tutaj trzech radnych sejmikowych z tego komitetu koalicyjnego, to już koalicjanci pomiędzy sobą powinni się dogadać, który z nich będzie miał reprezentację w zarządzie województwa. A jak wiemy, i PSL, i Polska 2050 chciały mieć po swoim przedstawicielu, więc tutaj no, miejsca są ograniczone.
Liczba miejsc ograniczonych. A zapytam pana jeszcze o radnego Marcina Biskupskiego, bo wiemy, że jest typowany na drugiego zastępcę z ramienia Koalicji Obywatelskiej. Pan prezydent Piotr Krzystek bardzo miło, elegancko wypowiada się na temat pana radnego. Jest to na pewno doświadczony radny, który w wielu przestrzeniach miasta wykazywał zainteresowanie, więc na pewno kwalifikacje do tego posiada. Czyli skąd ten, można powiedzieć, impas, bo w kolegium prezydenckim mamy nadal, tak jak przed wyborami, tuż Annę Szatkowską, Lidię Rogę, Michała Przepiera i Łukasza Kadłubowskiego. Skąd ten impas?
Myślę, że to nie jest żaden impas, tylko po prostu proces, który trwa, który ma swoje założone też ramy czasowe. Tu nie ma co się śpieszyć. My i tak jako samorząd jesteśmy jednym z lepiej zorganizowanych w Polsce, bo od razu przy zaprzysiężeniu i prezydenta, i radnych wybraliśmy komisję. Mamy większość rzeczy poukładane. Została tutaj jeszcze ten jedna kwestia, czyli podział kompetencji we władzy wykonawczej. I myślę, że do końca miesiąca dowiemy się, jak ten podział będzie wyglądać, ile prezydentów, ile zastępców prezydenta będzie przypadać dla nas Koalicji Obywatelskiej, ile po stronie pana prezydenta. Na pewno będzie to rozwiązanie takie, które będzie przede wszystkim dobrym dla miasta, gdzie będziemy mieli skutecznych, dobrych zarządców, którzy będą na co dzień tak naprawdę podejmować decyzje dotyczące naszego życia w Szczecinie.
I przenosimy się do pana Marka Kolbowicza, Koalicja Samorządowa. Przypomnę, Koalicja Samorządowa ma w obecnym rozdaniu w Radzie Miasta, 31-osobowej Radzie Miasta, 5 mandatów. Proszę powiedzieć, jak to z państwa punktu widzenia wygląda, bo bardzo mocny mandat pana prezydenta, państwa nieco słabszy. Jak pan postrzega to, co się dzieje pomiędzy koalicjantami zarówno w sejmiku, jak i w Radzie Miasta? To są zgrzyty, czy tak jak mówi pan radny Przemysław Słowik, po prostu układanie tego wszystkiego, ale nic złego się nie dzieje?
Myślę, że trochę naczynia połączone, sejmik i nasz samorząd, ale myślę, że skupmy się tutaj na naszej Radzie Miasta. Faktycznie te 31 radnych, 5 jest z naszego klubu i to my się znamy, przecież od wielu lat współpracujemy i na linii i wśród radnych i między radni prezydent. Myślę, że ta współpraca układała się, myślę, że wzorowo. Nie było żadnych zgrzytów, jeżeli chodzi o koalicjantów. I myślę, że nadal będziemy tak funkcjonować, bo na tym to chyba wszystko polega. Zawsze byłem za tym, żeby nie robić jakiejś wielkiej polityki związanej z wychodzeniem na barykady i krzyczeniem, wydawaniem różnych haseł, kto jest mądrzejszy, a kto nie. I ja jestem święcie przekonany, że właśnie ta współpraca będzie nadal się fajnie układać. I to, że mówić o Marcinie, oczywiście my szanujemy Marcina i jak najbardziej. Przyjął na tę chwilę mandat radnego i czy będzie prezydentem, tego nie wiemy. Bez wątpienia jest to całkowicie zmiana, jeżeli chodzi o funkcjonowanie dla Marcina, jako przyszły ewentualnie prezydent. Dla mnie absolutnie jest osobą bardzo kompetentną i jeżeli taka funkcja mu zostanie powierzona, to myślę, że normalnie będziemy funkcjonować tak jak do tej pory. Ale może też się wydarzyć, że nie będzie tego drugiego prezydenta, jeżeli chodzi o koalicję obywatelską, ponieważ myślę, że aż tak wielkiego oparcia i ciśnienia na to nie ma, powiem kolokwialnie. Bo najważniejsze, żeby faktycznie ta ustawodawcza i wykonawcza współpracowała, że na każdym polu, to co Przemek właśnie przed chwilą mówił, że pierwsza sesja, zaprzysiężenie, zaraz po tym idziemy, ustalamy komisję. Wszystko naprawdę i też mówimy o PiS-ie, który też funkcjonuje przecież w przestrzeni. Wszystko było w zgodzie, nie było żadnej awantury, nie było jakichś, nie wiadomo, jakichś chryj, bo to różnie bywa. Wszyscy elegancko poukładani. Cześć, cześć, róbmy swoje. Moim zdaniem, tak jak prezydent powiedział, to będzie najlepsza kadencja. 5 lat, mamy dużą szansę. Mówi się, że w tym momencie jest tak, że prezydent ostatnia kadencja i myślę, że to będzie ostatnia, ale najlepsza kadencja. Jeżeli będą jeszcze jedą środki unijne do naszego miasta, to każdy będzie chciał, każdy z nas, każdy radny i prezydent, żeby tak naprawdę to już chyba drugorzędne jest, kto jest wiceprezydentem. Tak najbardziej każdemu zależy na tym, żeby funkcjonowało nasze miasto, żeby się rozwijało. I to jest najważniejsze. A to, że czy to zgrzyty? Myślę, że nie. No słuchajcie, my normalnie rozmawiamy. Nikt sobie do oczu nie skacze. Także naprawdę mógłbym powiedzieć, że sielanka. Ale no i bardzo może dobrze. Ale też nie myślę, że to jest absolutnie cisza przed burzą, bo są rozmowy. To nie jest, że jakaś cisza, nic się nie dzieje. Absolutnie się dzieje. Są rozmowy i w kuluarach, i po prostu w zaciszu gabinetów. Nie tylko. Także my wśród radnych też rozmawiamy, co, jak, już jakieś współprace, co możemy zrobić, żeby to fajnie funkcjonowało. Także słuchajcie, moim zdaniem to dobrze będzie wyglądało. Poza tym, mieszkańcy naszego miasta dali nam mandat zaufania i musimy go zrealizować i nie będzie na tym, oni też, przecież to są mieszkańcy, którzy też nie znoszą tego, żebyśmy się kłócili i skakali sobie do oczu, tego, żebyśmy normalnie funkcjonowali.
Ten mandat zaufania też dali Krzysztofowi Romianowskiemu, mieszkańcy miasta Prawo i Sprawiedliwość. Jak pan ocenia te przymiarki zarówno w samorządzie miasta do wiceprezydentów, jak i to, co się dzieje w sejmiku?
No to już powiedział polityk Polski 2050, radny sejmiku wojewódzkiego, że ta koalicja 13 grudnia już taką rdzą zachodzi i to faktycznie widać gołym okiem. Jeżeli chodzi o sejmik, jeżeli chodzi o samorząd Szczecina, to jako obserwator tej naszej sceny politycznej i oczywiście uczestnik jej, przez to, że dzięki państwa głosom mam mandat radnego, dostrzegam, że w tym momencie, mamy etap wyrwania jak największej liczby stanowisk dla polityków Koalicji Obywatelskiej. To są pewnie rozmaite spółki miejskie, rady nadzorcze i to pewnie o to chodzi, że być może Piotr Krzystek jest mniej uległy niż Koalicja Obywatelska by tego chciała.
A może nie wyrwania, tylko po prostu taka kolej rzeczy.
Myślę, że wyrwania jednak, panie redaktorze.
Panie radny
Przemysławie, ja nie przeszkadzałem, więc da mi pan dokończyć.
Ja wiem, ale
da mi pan dokończyć, bo naprawdę chciałbym, jeżeli mogę, to chciałbym dokończyć. Więc tutaj wydaje mi się, że to chodzi o to, że to chodzi o to. Tak, wystarczy zobaczyć prezesów spółek i zobaczycie państwo, że tam są nominaci Platformy Obywatelskiej. Więc tak, naprawdę skończyliście. No ewidentnie to widać. Więc wracając jakby do meritum, bo tutaj pan radny próbuje mnie wybić, bo jak się mówi prawdę, to najlepiej ją zagłuszyć. Wracając do meritum, wydaje mi się, że to właśnie tutaj tego typu jest problem. Zresztą mówienie o tym, że współpraca w poprzedniej kadencji była sielankowa, jest takim trochę jakby nie do końca, bym powiedział, rzeczywistym faktem. Bo wystarczy odsłuchać sobie komisji, z komisji stałych Rady Miasta, gdzie niejednokrotnie, szczególnie przed wyborami, gdzie jeszcze nie było wiadomo, że Koalicja Obywatelska poprze Piotra Krzyska, to właśnie radni Koalicji Obywatelskiej bardzo mocno uderzali w prezydenta Piotra Krzyska. I dzisiaj w Radzie Miasta, no z przykrością muszę stwierdzić, radni pana prezydenta Piotra Krzyska mają tylko 5 radnych i w zasadzie Platforma ma 19 i to Platforma decyduje o tym, co się będzie działo w tej Radzie Miasta. A no niestety Piotr Krzysek jest trochę takim zakładnikiem tych radnych Platformy Obywatelskiej. Natomiast chciałbym wrócić jeszcze do jednej rzeczy. No niestety w Radzie Miasta tydzień temu, no prawie tydzień temu, bo we wtorek minie tydzień, złamano standardy demokracji. I już państwu mówię dlaczego. Bo jako klub radnych Prawa i Sprawiedliwości, jedyny największy opozycyjny klub...
Liczący siedmiu radnych,
liczący blisko 30% poparcia mieszkańców Szczecina, tych, którzy zagłosowali, bo zagłosowało tam trochę ponad połowa mieszkańców Szczecina, nie ma swojego przedstawiciela w prezydium, co jest generalnie sytuacją no, bardzo niebezpieczną i bardzo niedobrą, bo prezydium ma 3 miejsca i co do zasady szczególnie klub opozycyjny powinien w tym prezydium miejsce mieć. A niestety z pobudek takiej zawiści politycznej Platformy Obywatelskiej, bo tutaj ja widzę winowajcę tylko jednego, jest to Koalicja Obywatelska, tego wiceprzewodniczącego Prawo i Sprawiedliwość nie ma. I to jest łamanie pewnego takiego dobrego standardu parlamentarnego i demokratycznego, gdzie politycy Platformy czy Koalicji Obywatelskiej cały czas mówili nam o demokracji, o konstytucji, a sami tą demokrację niestety w samorządzie szczecińskim, ale też i w samorządzie wojewódzkim łamią, bo nasz kandydat w Radzie Miasta Szczecin, pan minister Maciej Kopeć, świetny samorządowiec, ceniony samorządowiec, naprawdę ze świetnym doświadczeniem, konsyliacyjny polityk, nikomu ani nie wadzi, ani nie szkodzi, a wręcz pomaga wielu szczecinianom, został potraktowany jak jakiś najgorsza kandydatura. No, co jest po prostu dla wielu mieszkańców, którzy do nas, proszę to wziąć też pod uwagę, dzwonią, piszą, co się stało, że taka kandydatura, takiego konsyliacyjnego polityka nie przeszła. No nie przeszła dlatego, bo Koalicja Obywatelska zawładnęła cały samorząd Szczecina.
No i pan Przemysław Słowik, Koalicja Obywatelska. Co pan na ten żal wyrażony przez pana radnego Romianowskiego, że w prezydium nie ma przedstawiciela, w prezydium Rady Miasta Prawa i Sprawiedliwości zabrakło?
Nie było przedstawiciela również poprzedniej kadencji na własne życzenie tak naprawdę Prawa i Sprawiedliwości, bo nie zgłosili tej kandydatury po raz kolejny. W tym przypadku większość, absolutna większość Rady Miasta, Koalicja Obywatelska i radni prezydenta Piotra Krzyska to jest 24 osoby i zapadła taka decyzja, że tak będzie wyglądać prezydium. Jednocześnie nie ma tu wykluczenia z prac prezydium Rady Miasta, ponieważ wszyscy szefowie klubów biorą udział w spotkaniach, które są na tydzień przed sesją, gdzie jest ustalany tak naprawdę porządek obrad i również biorą w tym udział. To się nie zmieniło i tutaj ten dostęp do decyzji jest, tak jak zawsze był, więc tu nie ma żadnej zmiany.
Jeżeli pan Marek Kolbowicz ad vocem chce zabrać głos, to bardzo proszę, a jeżeli nie...
A zatem nie, bo tylko nie zgodzę się z tym, że złamana była demokracja i tak dalej. Właśnie to było demokracja, bo było głosowanie. I to właśnie na tym polega demokracja, że większość ma prawo wybrać tego, którego uważa za to, za osobę, która godna jest zaufania.
Nie będę Prawo i Sprawiedliwość,
byłem panem ministrem, który między innymi podpisywał się pod zmianą związaną z edukacją. Nie powiem mi, co się stało, chyba każdy wie. Tak tyle lat pracowaliśmy nad zmianą, czyli klasy podstawowe, gimnazja, ponadgimnazjalne i później wróciliśmy z powrotem do tego, żeby świeczki się paliły w naszych mieszkaniach. Także proszę uważać, co się mówi, bo my pamiętamy i wiemy, gdzie pan minister był i za co był między innymi odpowiedzialny. Ja mam bardzo duży żal do pana ministra i będę miał długo jeszcze ten żal, bo było naprawdę nauczyciele, dyrektorzy, cała oświata bardzo długo pracowała nad tym, żeby ten system podstawowej, gimnazjalnej i licealnej był poukładany, żeby to dobrze funkcjonowało i to świetnie zaczęło funkcjonować.
No właśnie się nie sprawdził, panie radny, ten system. Dlatego trzeba było zrobić zmianę.
Przepraszam, przeszkadzasz mi, czy mi się wydaje?
Nie, wydaje ci się.
To dziękuję. Także mi jest bardzo ciężko po prostu, bo wiem, jaka teraz jest sytuacja i każdy narzeka, że Jezu, jak to pięknie było pokładane, tak oświatowo, jak i sportowo, to już w ogóle musiałbym to tłumaczyć panu ministrowi, jak genialnie było to skonstruowane, ale za późno, too late.
Panie Marku, no to zostawmy w takim razie ten temat, bo jest rozdzielność stanowisk zdecydowana, a stanowisk nie chodzi o te stanowiska za pieniądze, tylko oczywiście te wynikające z naszych przekonań. Chcę teraz panów zapytać o plany pana prezydenta Piotra Krzystka na tę kadencję. Edukacja, kultura, działania ekologiczne, ale oczywiście diabeł albo ich sedno, bo niekoniecznie diabeł, bo to nic złego, no tkwi w szczegółach. Edukacja to zapowiedź otwarcia nowej szkoły przy Kredowej na Warszawie. Zaczną się w nowej kadencji prace do budowy szkoły przy ulicy Cukrowej na Gumieńcach. Prezydent mówił też o kontynuacji, mówi, programu modernizacji budynków oświatowych, rozwoju systemu BURS. Co do kultury, mówi, że najważniejsze jest to, żeby pojawiła się nowa siedziba Teatru Współczesnego, no i żeby większe pensje były i nad tym będzie pracował dla ludzi kultury. Muzeum Historii Szczecina, coś, co miałoby połączyć takie placówki jak Centrum Dialogu Przełomu, Muzeum Techniki i Komunikacji, ale także Postoczniowa Świetlica, to jest oczywiście propozycja. No i proekologiczne, które dla pana Przemysława Słowika, Koalicja Obywatelska Zieloni, powinno być szczególnie bliskie. Inwestycje w samowystarczalność energetyczną. Jak to panowie oceniacie, pan Przemysław Słowik?
No, 5 lat to dużo czasu i tak samo wiele wyzwań, jest szczególnie środków unijnych do wykorzystania jak najmądrzej, jak najlepiej. Myślę, że tutaj to, co już pan wymienił, to są część tych inwestycji, na których nam zależy. Mam nadzieję, że obu środowiskom, na które będziemy zabiegać. Bardzo ważna jest ta transformacja energetyczna z perspektywy nie tylko samorządu, ale i mieszkańców samorządu. Bo wiemy, że tutaj wszyscy stoimy tak naprawdę przed tym wyzwaniem. Chodzi o źródła ciepła, to jak będziemy ogrzewać nasze domy, to jak będziemy zapewniać, skąd będziemy zapewniać im energię. I samorząd tu też ma dużą rolę do odegrania. I mam nadzieję, że na to będziemy stawiać jeszcze mocniej, bo już widzimy efekty ostatnich lat tego, jak bardzo Szczecin sam w sobie jest wystarczalny energetycznie. Bardzo duża część energii, którą wykorzystujemy jako samorząd, jest generowana w najróżniejszy sposób poprzez nasze tak naprawdę miejskie instytucje, bądź miejskie źródła energii, które jako samorząd sfinansowaliśmy. I to jest numer jeden, jeśli chodzi o to, co musimy zrobić. Ta siedziba Teatru Współczesnego to chyba jest oczywistość dla nas wszystkich. I tutaj zakładam, że ponad podziałami co do tego się zgadzamy i tak jak mamy 31 radnych, to 31 podniesie rękę za tym, żeby ta nowa siedziba Teatru Współczesnego w mieście się pojawiła.
Dziś na potrzeby Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego, wrócę tutaj do tych działań proekologicznych i tramwajów szczecińskich, około połowy energii powstaje między innymi ze spalania odpadów. Prezydent ma nadzieję, że do końca kadencji dzięki inwestycjom w fotowoltaikę uda się samodzielnie wytwarzać 100% niezbędnej energii elektrycznej, niezbędnej właśnie dla tramwajów szczecińskich. To byłoby coś. No i jeszcze są oczywiście zmiany w komunikacji miejskiej, uruchomienie szczecińskiej kolei metropolitalnej z dużym poślizgiem, no ale wreszcie, szczególnie na tej linii Szczecin-Police. Mamy także zapowiedź zmiany w budownictwie, rozwijanie programu budownictwa mieszkaniowego. Mamy także zapowiedź kolejnych rewitalizacji zabytków, czyli przebudowa Placu Orła Białego, bulwaru nad Odrą na wysokości Wałów Chrobrego, no i właśnie remontu zabytkowych obiektów, w tym na Łasztowni. Chodzi o zrujnowaną zabudowę dawnej rzeźni
miejskiej. Myślę, że moglibyśmy osobną audycję i to całe 2 godziny.
Już skończyłem właśnie.
W co możemy zainwestować środki przez najbliższe 5 lat. Myślę, że tutaj najważniejsze jest skuteczne ich pozyskiwanie, bo nie chodzi tylko o te pieniądze, które mamy w budżecie, które są z naszych własnych przychodów, ale też to, co będzie do pozyskania ze środków zewnętrznych, szczególnie z wszelkiego rodzaju dofinansowań, czy to unijnych, czy z KPO, też pieniędzy unijnych. Najważniejsze, żebyśmy byli w stanie sprawnie te środki pozyskiwać na konkretne zadania.
I pan Marek Kolbowicz, Koalicja Samorządowa. Dla pana z tego pakietu programu pana prezydenta, co jest najważniejsze?
Powiem tak, że wy odpicie wszystko. Dlatego tak powiem, że bo każdy mieszkaniec widzi w tym, czy w kulturze, czy w oświacie, czy w eko, każdy mieszkaniec widzi w jakiś priorytet. Nie mogę powiedzieć też, że ja tylko i wyłącznie oświatę, żeby każda szkoła miała godne warunki, żeby dzieciaki miały boiska i tak dalej, i tak dalej. Bo każda przestrzeń wymaga tak naprawdę, szczególnie te ostatnie nasze dwa lata były trzy nawet, bardzo zaniedbane. Przypominamy, o Przemek oczywiście też wie o tym, że 400 milionów jednak zostawało w centrali, bo po prostu zostało nam zabrane. I teraz rozmawialiśmy, pamiętajmy, że na sztandarach też mieliśmy, nie my, ale panie i panowie, którzy startowali do parlamentu naszego. I oni też powiedzieli, że te środki wrócą. Jeżeli 400 milionów razy 5 lat, to jest w granicach 5 miliardów. Pamiętajmy też o wkładach własnych, które ewentualnie pozyskiwaniu środków zewnętrznych, musimy je mieć i zabezpieczyć. Musimy to mądrze zrobić. I to dwa, jeszcze potencjał ludzki, który ewentualnie, bo te środki możemy mieć, a później się okaże, że nie ma kim, mamy kim robić, bo jesteśmy opóźnieni tak naprawdę, jeżeli w pozyskiwaniu środków unijnych, bo dopiero one zaczęły wpływać, bo z tego, co pamiętam, przez ostatnie kilka lat one absolutnie były nam niepotrzebne. Nikt ich nie chciał, że hasła, że damy sobie radę bez środków unijnych, to jest po prostu obłęd jakiś, ale mam nadzieję, że to szybko się zmieni. No już się zmieni. I faktycznie w każdą dziedzinę naszego życia musimy wrócić z tym, żeby też radni mogli to, co ewentualnie obiecali, co obiecali z mieszkańców, żeby można zrealizować, a nie tak, że idziemy do, spotykamy się wspólnie, co możemy robić, a jest, mamy tak naprawdę deficyt budżetowy, bo nie mamy środków. To jest straszne. I tak czasami ja miałem takie wrażenie, że kompletnie jesteśmy niepotrzebni. Ale teraz mam nadzieję, że się zmieni. Oczywiście oświata, bo mówimy o szkole na Gumieńcach, bo mi oczywiście jest bliska, ale także o szkole podstawowej numer 16, która wymaga remontu i być może rozbudowy, bo infrastruktura sportowa już prawdopodobnie ruszy, ale jeżeli rozbudowa 16 tak na szybko, nim powstaną plany i tak dalej, nowej szkoły, to 16 możemy spokojnie rozbudować. Myślę, że to będzie dużo szybciej i lepiej. Także w każdą przestrzeń musimy zainwestować. Ja oczywiście bliska mi jest coś i oświata, i kultura, ale
i sport
oczywiście, ale te nieszczęsne nawet toalety w kamienicach, bo robimy ich około 200 rocznie, tak żebyśmy mogli pociągnąć. Nie możemy więcej, bo potencjał ludzki jest taki, a nie inny. Nie mamy tak naprawdę kim robić i realizować to, co sobie założyliśmy kilka lat
temu. Czyli panie Marku, bo musimy kończyć. Jest
ale w tej kadencji, ja to znam, że w tej kadencji powinniśmy skończyć w końcu, jeśli chodzi o toalety.
Dokładnie.
Ta kadencja powinna zakończyć się, że będziemy mieli wszędzie.
No to jeszcze kilka lat temu było ich chyba 6 tysięcy, więc miejmy nadzieję, że się uda. Teraz jest już o wiele mniej niż 6 tysięcy, bo to przytaczam informacje sprzed kilku lat.
Tak. Ale te tysiące, jeżeli nie będą setki, ale już nie, żeby nie było tysiące na koniec kadencji. To sobie możemy obiecać.
I na zakończenie pan Krzysztof Romianowski, Prawo i Sprawiedliwość. Radni Prawa i Sprawiedliwości są w opozycji. Proszę powiedzieć, czy to będzie konstruktywna opozycja, czy będziecie wspierać działania prezydenta, bo ten plan prezydenta na tę kadencję wygląda o tyle ciekawie, że trudno z tymi działaniami się nie zgodzić.
Idziemy na wsparcie.
Plan jest na pewno bardzo ambitny pana prezydenta i pytanie, czy będzie tak wiarygodny jak 5.19 za paliwo, które Tusk obiecał, czy będzie faktycznie godny tego, żeby go poprzeć. Ja tego tak się zastanawiam, bo tu mówimy o wybudowaniu dwóch szkół. Przez te wszystkie lata, kiedy Piotr Krzysek jest prezydentem, ile wybudował szkół w Szczecinie? Bo wydaje mi się, że chyba jedną, którą jeszcze nawet nie dokończył. Więc zrobienie dwóch szkół przez 5 lat kadencji. Oczywiście ja trzymam kciuki, bo ja jestem za tym. Ja nawet jeszcze dorzucę przedszkole na osiedlu Kijewo, bo tam brakuje tego przedszkola. Od wielu lat już o tym mówiliśmy panu prezydentowi i w poprzedniej kadencji, i jeszcze poprzedniej. No jakoś tego argumentu nie słucha. No ale może jak jakaś większa petycja kilku tysięcy mieszkańców przyjdzie, no to może, chociaż to jest ostatnia kadencja, to już może...
Teraz edukacja na pierwszym miejscu.
To już może nie będzie słuchał. Natomiast oczywiście plany są ambitne. Ja bym zaczął od tego, że przede wszystkim musimy poprawić komunikację miejską w Szczecinie. To, że wraca autobus A, uważam, że jest sukcesem wszystkich klubów radnych, bo i my jako Prawo i Sprawiedliwość o tym mówiliśmy, i Koalicja Obywatelska, również Koalicja Samorządowa, więc dobrze, że ten autobus wraca, ale mamy jeszcze autobus H i autobus G, który również powinien wrócić i mam nadzieję, że też wróci na swoją trasę. Mamy bardzo ważne remonty w szkołach, bo wiele szkół w Szczecinie wymaga natychmiastowych, pilnych remontów. Na tym warto się skupić. No i mamy oczywiście te słynne zarobki pracowników komunalki, pracowników sfery społecznej, kierowców autobusów, bo to dalej jest poniżej przeciętnej, poniżej średniej, jak jest w innych miastach wielkości Szczecina. Natomiast ja bym chciał jeszcze wrócić do dwóch kwestii. Po pierwsze do tego, że padło tutaj, że samorządy były tak strasznie biedne przez ostatnie lata. No, szanowni państwo, budżet Szczecina z roku na rok jest coraz większy, rośnie, coraz większe są przychody z PIT-u, również i z CIT-u. Wiemy, że CIT to tak trochę zależy jednak od tego, jak tutaj gospodarka się w Szczecinie rozwija, ale mieliśmy niesamowity system dotacji, dzięki którym chociażby jest Stadion Pogoni Szczecin, chociażby buduje się SDS. To są wszystko dotacje, które były dzięki rządowi Prawa i Sprawiedliwości. Dzisiaj oczywiście politycy, szczególnie Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej, cieszą się z tego, że będzie KPO, tylko nikt nie mówi o tym, że to będzie w formie pożyczek. My potem będziemy to wiele lat musieli, te miliony euro, będziemy to musieli spłacać. To nie jest tak, że pani Ursula von der Leyen nam daje za darmo coś. Nie, to nie jest tak. My za to będziemy musieli płacić. I wy już o tym jako politycy Platformy,
nie, szczególnie no, nieprawda,
no prawda, no panie radny, wiemy, no przecież pan to doskonale wie, i jeszcze pan tutaj będzie mówił, że to nieprawda.
Ale więc to jest, można przeczytać, panie Krzysztofie, informacje o tym, że to część są pożyczki, a część bezzwrotne, ale większość pożyczki.
Większość jest pożyczek i my za to będziemy płacić. To są miliony,
ale
setki milionów.
To są
milionów.
Jawne informacje.
To są jawne informacje. Natomiast politycy, wie pan, panie redaktorze, politycy powinni, jeżeli już rozmawiamy jako, no może nie my, bo to nie nasz poziom, tylko ten poziom wyższy parlamentarny, czy nawet europarlamentarny, powinni powiedzieć, okej, dostajemy, ale będziemy musieli to zwrócić. Czy któryś z polityków Platformy Obywatelskiej to powiedział? Jeżeli powiedział, to okej.
Musimy już kończyć.
Ale wątpię.
Czyli będziecie taką
będziemy konstruktywną, merytoryczną
opozycją.
I przede wszystkim każdy błąd, jaki będzie, na pewno będziemy o nim głośno mówić. Mam nadzieję, że tych błędów będzie jak najmniej, bo wszyscy jesteśmy tu w interesie Szczecinian. Ale wiemy, jak było przez ostatnie 5 lat.
Panowie, życzmy sobie wszyscy jak najmniej błędów. Bardzo dziękuję za rozmowę. Pan Przemysław Słowik, Koalicja Obywatelska.
Dziękuję bardzo. Dobrego wieczoru dla wszystkich słuchaczy.
Pan Marek Kolbowicz, Koalicja Samorządowa.
Dziękuję, pozdrawiam.
Wszystkiego dobrego. I pan Krzysztof Romianowski, Prawo i Sprawiedliwość.
Dziękuję, dobrego wieczoru, pozdrawiam.
Dziękuję, a przy naszym telefonie kolejny gość, Szymon Osowski, prawnik, prezes Stowarzyszenia Sieć Obywatelska Watchdog Polska. Dobry wieczór.
Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu.
Przysłuchiwał się pan fragmentowi rozmowy naszych radnych. Nie wiem, czy słyszał pan początek. Podczas tego początku zapytałem radnych o to, czy te tarcia, drobne nieporozumienia być może pomiędzy koalicjantami koalicji 15 października, czy to na łonie sejmiku, czy to Rady Miasta dotyczące obsady stanowisk, czy to w prezydium, jak w przypadku PiS-u Rady Miasta, że w prezydium nie ma wiceprzewodniczącego właśnie z Prawa i Sprawiedliwości, czy że w Zarządzie Województwa Zachodniopomorskiego brakuje przedstawiciela Polski 2050. Czy wreszcie to, że prezydent Szczecina Piotr Krzystek nie może się zdecydować na drugiego wiceprezydenta Szczecina z Koalicji Obywatelskiej. To są poważne problemy, czy też nie?
To jest normalna polityka. Nie chciałbym, żebyśmy powiedzieli, że się do tego powinniśmy przyzwyczaić jako mieszkańcy. Natomiast no, tak wygląda polityka na to ustalanie. Nie usprawiedliwiam teraz polityków, no bo to teraz jeszcze drugą część odpowiem do tego. Natomiast no, wydaje się, i to tak jak patrzymy na te kwestie i województwa samorządowego, jak i Szczecina, że kwestie trochę stanowisk czy podziału ról, bym tak to powiedział, jeżeli chodzi o oba samorządy, teraz pokazuje, że to jest, że przyszło to na pierwszy plan. Natomiast no, ja sobie teraz w tej drugiej części, którą mieliśmy przez możliwość posłuchać, w której radni opowiadali, czy mówili o różnych problemach czy bolączkach Szczecina, mi tego najbardziej brakuje. Wydaje mi się, że wielu mieszkańcom tego brakuje, że jeżeli mielibyśmy rozmawiać o osobach, na przykład o wiceprezydentach Szczecina, to ja bym trochę oczekiwał nie to, że któraś ze stron tego politycznego rozdania wskazuje stanowiska, tylko mówimy, co konkretnie chcemy osiągnąć. No tutaj padały kwestie komunikacji miejskiej, czy terenów zielonych, no ale z jednej strony Szczecin ma się rozwijać, a z drugiej strony sami widzimy, ile trzeba walczyć o tereny, czy leśne, czy zielone w Szczecinie, które są wycinane. I to pokazuje trochę tak, że dyskutujemy o nazwiskach i to się już przewija od wyborów, są prawie od pierwszej tury, czy od drugiej tury w innych miejscowościach wyborów samorządowych. Dyskutujemy o tych nazwiskach tak naprawdę. No i ciągle brakuje tej dyskusji, której mi brakuje tak naprawdę, o tym, co dana osoba wniesie i jaki jest plan polityczny. No bo w tej chwili mamy takie rozdanie, jeżeli chodzi o Szczecin, że mamy, powiedziałbym, trochę dwie strony mamy, bo mamy prezydenta ze swoimi radnymi, oczywiście w mniejszości, i mamy duży klub Koalicji Obywatelskiej, który w zasadzie, no, zadałbym sobie pytanie, nawet jak się tak trochę przypatrujemy tego i też jak widzimy, co się dzieje, czy to jest rzeczywiście wspierający prezydenta, czy to jest trochę taki wspierający opozycyjny klub, no bo rzeczywiście Prawo i Sprawiedliwość jest w tej sytuacji opozycji. Chodzi mi o takie właśnie trochę, ja właściwie nie wiem, na ile my widzimy to, co się dzieje, to jest taki realny spór, a na ile to jest w tym drugim obiegu rzeczywiście politycy pracują i próbują ustalić konkretne kierunki, w którym Szczecin ma się rozwijać.
I właśnie propozycję rozwoju Szczecina przedstawił pan prezydent na tej inauguracyjnej sesji. Mhm. Mówił o edukacji, kulturze, działaniach ekologicznych. Czy panu ten plan się podoba? To jest taki plan, no można powiedzieć, na tę ostatnią kadencję godny, a przede wszystkim, bo to nie jest najważniejsze, czy on jest godny, czy nie. Czy jest on dobry dla mieszkańców, pana zdaniem?
Ja bym chciał zacząć od tego, że teraz nie wierzę, że to jest ostatnia kadencja. Znaczy, rzeczywiście jest tak, zajmuję się trochę samorządem i też przyglądam się temu, co się dzieje w Polsce, jakie są głosy samorządowców. I jest duża obawa, że jednak dwukadencyjność zostanie zniesiona. I że to wcale nie mówimy o ostatniej kadencji samorządowców. Mimo, że te przepisy obowiązują, ale rzeczywiście też samorządowcy z Koalicji Obywatelskiej, która teraz ma z innymi partiami większość, ci samorządowcy z dużych miast naciskają na to, żeby nie było tej dwukadencyjności. Więc ja bym tak trochę się wzbraniał jeszcze 5 lat przed nami do kolejnych wyborów samorządowych i czy ta dwukadencyjność się utrzyma. Znaczy nikt oficjalnie nie powiedział, że ona się utrzyma z polityków. Trochę padały te głosy o kadencyjności, też Donald Tusk o tym mówił, ale czy to będzie ostatnia kadencja, to zobaczymy. Jeżeli chodzi o te kwestie rozwojowe Szczecina, to one są ważne. I jakby niezależnie od strony politycznej, czy prezydent, który proponuje, też czy radni Koalicji Obywatelskiej, którzy proponują różne rozwiązania, są ważne. Tylko ja nie wiem, na ile Szczecin ma się rozwijać w taki sposób, a na ile nie powinniśmy zrobić skoku polegający na tym, że ja mam takie wrażenie też będąc w innych miastach, że troszkę te inne miasta są już w innym miejscu. Podobne nawet do Szczecina. I chyba potrzebowalibyśmy nowej wizji, właśnie tutaj Szczecina, nie tylko takiego rozwojowej, ale też dokąd mamy zmierzać. Bo tego nie słychać od polityków. Znaczy ważne są te rzeczy, to też słyszeliśmy, znaczy też to mówił prezydent i edukacja i różne kwestie, tylko no Szczecin jest zawsze daleko jakby od centrum i wydaje mi się, że jeżeli mamy myśleć o Szczecinie jako takim mieście rozwijającym się, to potrzeba nam nowej wizji. Natomiast tej nowej wizji od wielu, wielu lat nie ma w Szczecinie. Znaczy, to są te rzeczy, jak mówiliśmy o KPO, to się dzisiaj było mówione, KPO, które w zasadzie te, jeżeli chodzi o różne rzeczy w KPO, to już są zaplanowane, niewiele można. Rewizja KPO jest nieduża. To są rzeczy, które i tak są potrzebne w Szczecinie, ale nie wiemy, w którą Szczecin się ma stronę. Ja nie słyszę od polityków, niezależnie czy to będzie od prezydenta, czy od większości koalicji, partii jakby w naszej w mieście, nie słyszę, dokąd Szczecin ma dotrzeć. Co my będziemy mieli w Szczecinie za kilkanaście lat? Poza tym, że te bieżące rzeczy trzeba załatwić. I ja myślałem, że może, no szkoda, że Koalicja Obywatelska nie wystawiła kandydata. To jest wielki, taki mam jakieś poczucie straty dla Szczecina, bo może odbyłaby się rzetelna debata o przyszłości Szczecina, a może, jeżeli mamy tak silny klub Koalicji Obywatelskiej w Radzie Miasta, to powinniśmy wymusić jako mieszkańcy na politykach, że mamy naprawdę 5 lat, że rzeczywiście będą te środki z KPO, czy one nasi rzeczywiście też będziemy przez wiele lat jako Polska je spłacać, ale to było oczywiste, wszyscy po prostu o tym wiedzieli, również Prawo i Sprawiedliwość. I może to jest czas, żebyśmy ten rok najbliższy poświęcili na to i tego bym chyba nam wszystkim życzył, żebyśmy podebatowali nad tym Szczecinem. Zróbmy te rzeczy, które są ważne i oczywiście to trzeba robić, rozwijać, zlikwidować ten brak talent, szkoły naprawiać i tak dalej, ale może skoro nam wszystkim na tym zależy, tak jak przed chwilą słyszałem, jeżeli chodzi o naszą Radę Miasta, no to tak naprawdę poświęćmy ten rok na tym, żeby zrobić w różny sposób debaty o tym, co już powiedziałem, dokąd Szczecin zmierza, no bo wielu nam zależy. To jest piękne miasto na północy Polski, do którego jak ludzie przyjeżdżają z całej Polski, to się zachwycają. I zadbajmy o to. Zadbajmy o to, żeby ono było jeszcze ciekawe.
Panie prezesie, jak to dokąd? Przecież mamy Szczecin Floating Garden 2050.
To już chyba nikt poważnie tego nie traktuje. No się przepraszam, że tak powiem wprost. I oczywiście była to ciekawa wizja Szczecina do 2050, jeszcze trochę przed nami, ale no nie takiej potrzebujemy. No się potrzebujemy takiej w XXI wieku debaty, która trochę nam pokaże, gdzie ten Szczecin jest i dokąd zmierzamy. Nie do pływających ogrodów 2050, ale do tych różnych kwestii, które sami czujemy też w Szczecinie, które nie do końca działają. I też może jakiejś przyszłościowej wizji. Natomiast no, sami, to jest różne rzeczy, oczywiście demografia i wszystko, no, ale widzimy kwestie studentów w Szczecinie, która się zmniejsza. Widzimy różne rzeczy, jak jedziemy do innych, tak jak powiedziałem, miast w Polsce, że one są troszeczkę w innym miejscu. Ja nie narzekam na Szczecin, bo rzeczywiście nigdy się nie zamierzam z niego wyprowadzać, więc to jakby nie jest kwestia, no się nie wiem, co życie przyniesie, ale do czego mi brakuje? Tak, to jest moje zdanie, natomiast debata o przyszłości zawsze jest ważna, a my chyba nie odbyliśmy od wielu lat takiej rzetelnej dyskusji, zastanówmy się, pogadajmy jednak. Tak jak dzisiaj słyszałem na początku, już Donald Tusk się pojawił, że coś zrobił. To nie takiej debaty chyba na poziomie miasta oczekujemy, jak przed chwilą też słyszeliśmy.
No i właśnie, a propos tej debaty na poziomie miasta, Krzysztof Romianowski na początku naszej audycji mówił o tym, że teraz koalicjanci, czy to w Radzie Szczecina, czy to w Sejmiku, są zajęci obsadzaniem stanowisk w różnych spółkach. Czy pana zdaniem, właśnie jako prezesa sieci obywatelskiej Watchdog Polska, to jest bardzo negatywne zjawisko, te właśnie wymiany, zasiadanie w radach nadzorczych różnych miejskich spółek, czy też w zarządach osób związanych z tymi ugrupowaniami, czy koalicjami, które wygrywają wybory, to jest od razu, można powiedzieć, ze startu negatywne zjawisko, czy też kwestia, jacy to są ludzie? Jeżeli są to profesjonalni menedżerowie, to wszystko jest w porządku?
Ja przypomnę, że wiele, wiele lat temu, może nie tak dawno, żeby to nie zabrzmiało, była dyskusja o spółkach komunalnych Szczecina i były wstępne deklaracje, że w przeradach nadzorczych to się trochę udało, ale że do zarządów spółek będą konkursy. Ja bym chciał, żebyśmy zarówno na poziomie województwa, jeżeli chodzi o różne instytucje, jeżeli chodzi o spółki komunalne, to jest kwestia konkursów. Natomiast jeszcze jedną rzecz chciałem powiedzieć. To problem w Szczecinie, w ogóle samorządowy problem ogólnie jest taki, że rzeczywiście jednostki organizacyjne miast i gmin to są najlepsze miejsca pracy i również dla różnych polityków w różnych układach, jeżeli chodzi o gminy w Polsce, czy powiaty, czy samorządowe województwa. I to jest duża patologia. To bardzo pokazuje Andrzej Andrysiak w takiej publikacji Lokalsi i ta kwestia obsadzania różnych jednostek organizacyjnych miast i gmin. Znajomych większości, różnych większości jest bardzo niepokojące i też niszczące trochę samorząd. Też postulaty, my w sieci obywatelskiej Watchdog Polska od wielu lat postulowaliśmy, żeby był zakaz zatrudniania radnych w jednostkach organizacyjnych miast i gmin. To powinien być podstawowy, jeżeli myślimy o zmianie demokratycznej, takiej, która pozwoliłaby nam unikać konfliktów interesów i różnych kwestii związanych z nepotyzmem, to całkowicie powinien być zakaz radnych pracy w jakiejkolwiek instytucji, która podlega danej jednostce samorządu terytorialnego.
Pan Szymon Osowski, prawnik, prezes Stowarzyszenia Sieć Obywatelska Watchdog Polska. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.
Do usłyszenia, a my zmieniamy temat.